średnia tego, co się wydarza dzisiaj w kościołach, nie zmieniła się. Są dobre wpływy, jak i są złe wpływy. I Bóg dopuszcza różne wydarzenia po to, aby Kościół rósł w poznaniu Boga, jednocześnie będąc coraz bardziej silny i odporny na działanie szatana. Bóg jest z Kościołem. Lepiej mówiąc, jest w Kościele. Ale czy każdym? W Kościele żywym przede wszystkim. To znaczy takim, który jest prowadzony przez Ducha Świętego, czyli poddaje się działaniu Ducha Świętego i jego prowadzeniu. W takim Kościele Jezus ma możliwość uświęcania nas, prowadzenia ku dojrzałości, byśmy mieli wpływ na to, co jest na zewnątrz. Czyli głoszenie Ewangelii w mocy znaków i cudów i przyprowadzanie ludzi do Królestwa. Kościół z zasady samej w sobie żyje, ponieważ to jest ciało Chrystusa. Mianowicie ma życie samo w sobie, tak jak Jezus ma życie sam w sobie. A więc prawdziwe ciało Jezusa Chrystusa żyje. A więc można by powiedzieć, że w świecie istnieją jakby dwa ogólne systemy kościołów. Kościół, który jest żywy, a z drugiej strony kościół, który niestety taki nie jest. Oczywiście są jeszcze mniej lub bardziej żywe, jeżeli tak można określić, mniej lub bardziej tradycyjne. Ale generalnie są to jakby takie dwie grupy. I musimy rozumieć, że każdy kościół, teraz będę mówił o żywym, podlega rozwojowi. Nie od razu kościół jest dojrzały. Nie od razu wszystko funkcjonuje w kościele, jakby sobie ktoś życzył. Bóg, powołując ludzi do ciała Chrystusowego, nikogo z nich nie powołuje jako dojrzałego w wierze. Jest potrzebny wzrost. I właśnie Kościół ma to zadanie, żeby prowadzić ludzi z miejsca niedojrzałości jeszcze, bycia niemowlakiem w wierze, do miejsca dojrzałości w wierze. Ku poznaniu Jezusa Chrystusa. Ku poznaniu tego, kim On jest sam. Dlatego Bóg daje nam w ciele Chrystusa ludzi, którzy mają już poznanie, którzy już są starszymi w wierze. I On ich usadawia w miejscach założycielskich Kościoła. Ewangeliści głoszą Ewangelię. Apostołowie również. Apostołowie generalnie zakładają kościoły najczęściej. Kościół jest budowany na apostołach i prorokach. Mamy służby, które głoszą prawdziwie Jezusa Chrystusa, nie głoszą swojej denominacyjnej jakiejś teologii, ale głoszą Jezusa Chrystusa, którego znają. W żywym Kościele musi się manifestować życie Jezusa. To nie są formy same, to nie jest jakaś religia. To jest żywy organizm. Kościół żywy, gdy się modli, członkowie, którzy są żywi, oni muszą mówić do Boga. Jest czas modlitwy, modlę się. Jest czas słuchania, słucham. Jest czas usługiwania, usługuję. To są ludzie kompletnie wolni w duchu. Nie mają blokad. Oni w duchu poruszają się. Według wolności w Panu. I wtedy jest na przykład modlitwa, wszyscy się modlą. Bo są wolni. Nie mają problemu z tym. Człowiek natomiast, który jeszcze nie jest wolny albo został zniewolony, często po prostu nie modli się. jest inspirowany przez modlitwy z zewnątrz, ale sam nie przeżywa tego. To pokazuje ten konflikt, że życie chce się udzielać. Życie, które mamy, chce się udzielać. I amen. I niech tak będzie. Bo każdy z nas potrzebuje udzielenia życia. Każdy chce z nas być wolny. Amen. Ale trzeba najpierw rozpoznać miejsce, w którym jestem. Więc między takim kościołem religijnym a takim żywym jest różnica. Jest bardzo duża różnica. Religia, tak jak powiedziałem, ucieka w tradycję albo w literę. Każdy kościół musi sobie odpowiedzieć na pytanie, i każdy wierzący, czy chcę żyć, czy też chcę funkcjonować na swój sposób w danym organizmie. Jeśli chcę żyć, muszę puszczać wszystkie bariery, muszę się poddawać Duchowi Świętemu i Słowu Bożemu. To jest mój wybór. Kościół może nauczać, ale ja mogę wcale za tym nie iść. Jest napięcie między tym, co jest bardzo życiem i tym, co jest suchą literą. I każdy z nas wybiera, czy chcemy życia, czy chcemy litery. Czy chcemy poruszać się w tym, co jest życiem, co jest poruszaniem się w darach łaski. Życiem w łaskach. Albo pójścia za programami, za własnym sposobem myślenia, swoim sposobem rozumienia. Czyli tam życia nie będzie. To napięcie jest. Dobry kościół, dobre przywództwo będzie prowadziło nas do tego stanu chodzenia w życiu Boga, który jest pełny charyzmatów, czyli darów łaski. I my tylko czynimy to, co Bóg chce. My nie chcemy czynić nic własnego. Więc najważniejszą rzeczą w ciele Chrystusa jest znać Go. Wszystkie działania mają służyć do tego, żeby Jezusa znać. Jeśli natomiast Kościół zmierza do jakiegoś działania, do tylko nauczania i dba tylko o wykładnię swojej nauki lub jakichś działań i to jest skupienie się, a nie na Jezusie, na poznaniu Go, to znaczy, że tam życia nie będzie. Nie ma, albo jest w kierunku umierania ten Kościół. Musi być życie, czyli obecność Boga. A On się objawia w charyzmatach, w prowadzeniu. On prowadzi ten Kościół. To są charyzmaty, dary łaski. To się objawia w obdarowaniu posług. To się objawia w ponadnaturalnym prowadzeniu Kościoła i wyposażeniu Kościoła. Po prostu taki Kościół jest świadomy, że Bóg z nimi jest. Oni wiedzą, ci ludzie. Bóg jest z nami. Oni wiedzą, ich nie trzeba przekonywać. Albo ktoś z zewnątrz przyjdzie i powie, tutaj Boga nie ma. No wtedy, no rzeczywiście, ty wiesz, że jest. A osoba może myśleć inaczej. A więc Kościół jest tworem żywym. Charyzmaty, które się pojawiają w ciele Chrystusa, służą zawsze zbudowaniu. Ja przeczytam jeden werset. To jest 1 Koryntian, 14 rozdziału. Jest napisane tak, w 12 wersecie. Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, w oryginale jest duchów, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła. Przyczyniają do zbudowania Kościoła. Generalnie wszystko ma służyć zbudowaniu ciała Jezusa Chrystusa. I to pamiętajmy. Wszystkie obdarowania, które są w ciele Chrystusa, czy to osoby mają posługi, czy też ludzie posługują w darach duchowych. Wszystko ma służyć zbudowaniu. I teraz chciałem troszeczkę rozważyć właśnie tą sferę ponadnaturalną, szczególnie dotykając sfery proroczej. Ale oczywiście to obejmuje każde działanie ponadnaturalne, także można to rozszerzyć na inne sfery. Chodzi o to, żebyśmy właściwie umieli obchodzić się z obdarowaniami. I to, co powiedziałem już do tej pory, zahaczało ewidentnie o to. Mianowicie, że Kościół musi zrozumieć, że na początku uczy się. To znaczy, że jeżeli Bóg będzie nam dawał pewne dary duchowe, chociażby proroctwo, to będzie tak, że będziemy się uczyć, że będziemy robić też błędy. Podobnie jest, kiedy na przykład ktoś z zewnątrz przychodzi. Ten człowiek w ogóle nie jest jakby wśród nas, on nie wie, o co chodzi w tym kościele najczęściej. I też musimy być mądrzy, że kiedy ktoś przychodzi, jak patrzeć na jego zachowanie, tak? W tym znaczeniu, ponieważ może być tak, że ktoś przychodzi we właściwej pozycji, pokornie i buduje to ciało, w którym jesteś. Ale może być ktoś, kto przychodzi i przychodzi nawet, mówiąc ekstremalnie, jako wysłannik szatana. I tak naprawdę jego działanie jest ku zniszczeniu Kościoła. Oczywiście są te sfery też pośrednie, że ktoś chce służyć Bogu, ale się okazuje, że wychodzi to nie, że służy Bogu, tylko rozbija Kościół. To jest niedojrzałość. Więc pamiętajmy zawsze podstawową rzecz. Wszystkie obdarowania służą ku zbudowaniu ciała Jezusa Chrystusa. Jeżeli to, co jest mówione, podnosi cię, jeżeli to wzmacnia cię, jeżeli dodaje ci siły, jeżeli w tobie wiara rośnie, jeżeli radość pojawia się, jeżeli jesteś wypełniony pokojem, to są dobre owoce Ducha Świętego. To jest posługa od Boga. Tak Kościół ma działać. On ma nas budować. To jest Jezus, który ma budować ludzi. Ci, co przyszli, mają być zachęceni, nawet jeżeli zbłądzili. Ale mają być zachęceni. Ale teraz uwaga, wróg tego nie chce. Wróg nie chce, diabeł nie chce, demony nie chcą, żeby Królestwo Boże powstawało. Dlatego może być tak, że te obdarowania nieużywane w sposób dojrzały mogą powodować wykoślawienie prawdy. W kierunku oczywiście fałszu. I jeżeli to nie zostanie skorygowane, czyli słowo jest od wroga, wtedy się pojawia. Jeżeli to nie będzie skorygowane, czy jakaś posługa od wroga, jakieś działanie od wroga, jeżeli to nie będzie zauważone, o co tu chodzi? W tym momencie Kościół będzie osłabiony, będzie uderzenie w Kościół. Każdy Kościół, to sobie wyobraźcie, że to jest sam Pan Jezus, który tu jest. Sam Pan Jezus w postaci członków, którzy są zgromadzeni, On tu jest. I on będzie przez każdego działał, czy będzie starał się każdemu objawić, jak również przez cały Kościół będzie działał. W szczególności przez liderstwo, czyli pasterzy, których Bóg ustanowił, są to starsi wierzy, którzy stają z przodu, po to, żeby pomóc innym wejść na zrozumienie takie, żeby Kościół był zawsze, w każdej posłudze, zawsze budowany, zawsze zachęcany, zawsze ku miłości, zawsze ku jedności, nigdy ku rozbiciu. Jeżeli ktoś przychodzi i powiedzmy coś robi, co powoduje zamieszanie, co powoduje rozbicie, co powoduje zwątpienia się pojawiają jakieś, uderzenia w jedność, uderzenie w osobiste, na przykład wzrost kogoś, to nie jest od Boga. Ktoś, może nieświadomie, najczęściej tak jest, że ludzie nieświadomie dają miejsce działania wrogowi na skutek swej niedojrzałości, cielesności. Po prostu myślą, że coś wiedzą, myślą, że usługują z Ducha Świętego. No niestety, tak może nie być. I ku temu właśnie są postawieni pasterze, a jeżeli Kościół doszedł do miejsca, może sam rozsądzać te rzeczy. Może sam rozsądzać, kiedy już dojrzał, zazwyczaj ludzie wiedzą, jaka jest prawda, jak to się pojawia. I to jest cel, żeby Kościół był na tyle dojrzały, żeby umiał rozpoznać posługę ludzi, którzy przychodzą, czy też naszą własną. Po prostu mamy rozpoznawać to. I tak naprawdę po jakimś czasie my już wiemy, że działanie Kościoła jest ku zbudowaniu. Zawsze. Każdy owoc jakiejś wypowiedzi, jakiegoś świadectwa, cokolwiek musi budować Kościół. Musi powodować jeszcze wzmocnienie jedności. Że wiara cię wystrzeliwuje w górę. Że zaczynasz kochać Boga i wszystkich wokół. To są owoce Ducha Świętego. Ale jeżeli jest inny owoc danej posługi, zamieszanie, coś jest nie tak, jakieś rozbicia, ktoś ma jakieś pokusy, zaczyna mieć, komuś się coś sugeruje, co nie jest od Boga, to już wiemy, to był wróg. Nie znaczy, że ci, którzy posługiwali, czy to z Kościoła, czy spoza Kościoła, że oni są wyznawcami diabła, tak? To nie znaczy wcale. Po prostu są niedojrzali. Tyle. A każda niedojrzałość ma to do siebie, że dużo posługi tak zwanej jest w ciele przez te osoby dokonywane. Jezus nie jest centrum ich posługi, ale często bycie samemu kimś, zwrócenie uwagi na siebie, żeby móc dalej wpływać na społeczność. I to może być w samym Kościele, albo z zewnątrz też przychodzi. Jest to rodzaj manipulacji duchowej. Że ja próbuję mieć głos, ale żeby mieć ten głos, muszę się przedstawić wam jako gwiazda świecąca. Jednocześnie wszyscy inni są wygaszeni. Tak działa szatan, bo wiecie dobrze, że szatan chciał być powyżej Boga. I dokładnie, ciało Chrystusa jest, Jezus jest tu. Ale on się chce wywyższyć, ta osoba, nie wiedząc nawet, że służy szatanowi często. Ona usługuje w ciele. Ale na ciele, już to wiemy, z nauczania o cielesność, a duchowość i inne, wiemy dobrze, że na cielesności bazuje szatan. Czyli jeżeli ktoś jest człowiekiem jeszcze cielesnym, czyli nie chodzi w duchu, w prawdzie, ale jednak w cielesności, to obszar tak zwany jego posługi, on reprezentuje, czy pokazuje innego Jezusa. To nie jest ten Jezus w Kościele, tylko to jest inny Jezus. On przychodzi z innym Jezusem. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. To ja jestem. Ja wam powiem, jak jest. Dlatego trzeba mieć oczy otwarte, duchowe. I trzeba dojrzeć do tego miejsca, żeby to widzieć. I bardzo ważna teraz rzecz. Nie potępiamy tych ludzi, którzy jeszcze w ciele usługują, którzy jeszcze robią błędy. Rozpoznajemy. To jest mus. To musimy robić. To jest obowiązek Kościoła rozpoznać. Jeżeli członkowie rozpoznają już, chwała Bogu, bo do tego zmierzamy. Ale lider, pasterz, musi to widzieć. On jest odpowiedzialny przed Bogiem za prowadzenie Kościoła. I każdy z nas w przyszłości będzie wiedział, jeżeli nawet dzisiaj nie wie, będzie już odpowiedzialny za swoje słowa, decyzje, myśli i działania. To jest odpowiedzialność. To nie jest robienie sobie swojej służby, wiecie. To jest niedojrzałość. To spoczywa na pasterzach. Powinni uczyć ludzi zależności od Jezusa. Jeśli oni tylko chcą Go, Jezusa, otrzymają tyle, ile chcą. Ale liderzy muszą chodzić z Jezusem. Oni nie mogą innego Jezusa pokazywać ludziom. Musi to być ten prawdziwy Jezus. Jest jeden Jezus. Każdy inny jest falsyfikat. Dlatego jest powiedziane w liście do Efezjan o tych służbach. Pięciu. Efezjan 4, rozdział 11, werset. Te pięć służb. One zostały dane po to, żeby przysposobić Kościół do wykonywania Boga woli. I by Kościół doszedł do jedności wiary. Jakiej wiary? Kiedy ta jedność wiary? Co znaczy jedność wiary? Do jedności wiary, która jest w poznaniu Jezusa Chrystusa. Żeby każdy był wypełniony w dojrzałości Jezusem Chrystusem. Miarą samego Jezusa Chrystusa. Żeby każdy z nas był wypełniony Jezusem Chrystusem, wtedy mamy jedność wiary. Jest jeden Jezus. Wtedy jak ktoś przychodzi z innym Jezusem, automatycznie wiesz, to nie on mówi. Nie znaczy znowu, i to jest bardzo ważne, co tutaj chcę podkreślać, my nie potępiamy tych ludzi. O, fałszywy prorok przyszedł. O, fałszywy nauczyciel przyszedł. Mocne słowa, za szybko. Możesz kogoś, kto rośnie, być może w pomazaniu proroka, być może w pomazaniu nauczyciela, możesz go zgasić na długie lata, nazywając go fałszywym. Pamiętajmy, w Starym Testamencie było tak, że prorocy Starego Testamentu różnili się od proroków Nowego Testamentu. Jest to duża różnica. Mamy nauczanie na temat prorokowania już. Proroctwa i proroków. Tam troszeczkę odsyłam w tą stronę. Tutaj nie chcę się rozwodzić. Natomiast powiem skrótowo. W Starym Testamencie prorok musiał mówić z dokładnością 100% słowo od Boga. I takie pomazanie miał. On trafiał zawsze, bo jak nie miał trafić, jak on wie, jak jest. On po prostu wiedział, że tak jest. Bóg mu to powiedział. On wiedział i on zawsze trafiał. Boży prorok. Natomiast człowiek w Nowym Testamencie, pamiętajmy, patrzcie, Jezus nie jest tylko nad jedną osobą, ale jest w każdym wierzącym. I pierwsze prowadzenie, jakie my mamy, pierwsze prowadzenie jest prowadzeniem przez Ducha Świętego, Ducha Proroctwa, który jest w każdym wierzącym, który daje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Pamiętacie ten fragment z Objawienia albo z Apokalipsy inaczej? To jest rozdział 19 i werset 10, gdzie jest napisane: świadczeniem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. Jeżeli ktoś prorokuje, cokolwiek mówisz, coś czynisz, to świadczysz o Jezusie. Tu jest mowa o prorokowaniu, ale przecież jeżeli kogoś uzdrawiasz, świadczysz o Bogu, który uzdrawia. To jest świadectwo. Każdy charyzmat ma być świadectwem od Boga. To jest Bóg, a nie fałszywy cud od diabła. Ty masz świadczyć tym, co robisz, że Jezus żyje, że Bóg jest z tobą poprzez to, co czynisz, czy mówisz i co jest ponadnaturalne. Amen. W tą stronę właśnie idziemy. Wszelkie działanie ma świadczyć o Bogu, czyli malujesz zawsze tego prawdziwego Jezusa, nie fałszywkę. Fałszywkę robią ci, którzy siebie sprzedają w ciele Chrystusa. Oni przekazują Jezusa, ale to nie jest ten Jezus. On wyrasta na barze ich cielesności, ich pragnień i oni siebie przedstawiają. To nie jest Jezus, który przyszedł na spotkanie i mówi do zgromadzenia. Rozumiemy? To jest inny Bóg. Teraz, czy ta osoba jest od razu przeklęta, potępiona i tak dalej? Jeszcze raz podkreślam, po raz trzeci już chyba. To jest bardzo ważne, mi to leży bardzo na sercu. Wierzę Panu Bogu. Nie nazywajmy od razu tych ludzi. Fałszywy prorok, fałszywy nauczyciel i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo Duch Święty jest rozłożony na całe ciało. W każdym wierzącym jest świadectwo. Każdy może rozpoznawać. Więcej mamy obowiązek rozpoznawać tylko na początku naszej drogi. Możemy dużo błędów robić. I to każdy z nas. Dlatego miłosierdzia nawzajem dla siebie. Powinniśmy mieć dużo wzajemnego zrozumienia, miłości, cierpliwości, pouczenia, To wymaga czasu. Nikomu nie pomoże, jak mu powiesz, wiesz, raz zaprorokował ktoś, a ty mu powiesz, to nie jest prawda, co mówisz. Jesteś fałszywym prorokiem. No, za mocno. Przecież ten człowiek być może miał słowa od Boga, ale nie zrozumiał, jak to przekazać. Teraz o tym pójdziemy dalej. Jak ważne jest proroctwo samo w sobie, ale wykład i trzecie, zastosowanie. To trzeba rozumieć. Dlatego, jeżeli my tego nie rozumiemy, tych rzeczy, wtedy robią się problemy. No i tak jest, Kościół jest pełen tego. Ale z tego powodu nauczamy. Z tego powodu Pan Jezus chce, byśmy nauczali, ponieważ wydarzenia ostatniego czasu to był znowu dopust Boży. Jakby ktoś tego nie rozumiał, słuchajcie, Jezus ma wszędzie swoją rękę. On wszystko robi dla naszego dobra i powiem wam tak, nie ma kościoła zdrowego, który nie doświadczył prób. Jeszcze raz powtórzę. Nie ma zdrowego kościoła, który nie doświadczył prób. Tak samo, jak nie ma zdrowego rozwoju każdego z nas, jeśli nie doświadczyłeś prób. Ty nie możesz być dojrzały w Bogu, jeżeli cały czas cukierki miałeś w życiu od Pana Boga. Już wszystkie zęby ci się popsuły, już brzuch ci urósł, ale ty mówisz, że ty znasz Boga, podczas gdy widać, że nie znasz. To nie był Bóg. Bóg nie daje samych cukierków. Bóg sprowadzi cię czasem na pustynię. Bóg sprowadzi cię na miejsce, jakby Bóg nie mówił. Bóg sprawi, że wspaniale ci idzie, a tu raptem jakiś atak. Nie wiesz dlaczego, z jakiego powodu przecież chodzisz z Bogiem. Ufajmy Bogu. My należymy do Boga. My jesteśmy Jego własnością. Nie bójcie się niczego, co przychodzi. Dziękujmy Bogu za wszystko. Wielbmy Go, bo On jest naprawdę dobry i On jest z nami. My nie musimy wszystkiego w kategorie, wiecie, teologiczne powkładać. Albo inaczej, powinniśmy wiele rozumieć, ale ja teraz mówię o suchej teologii, że nie powinniśmy, jeżeli coś nam nie pasuje, bo coś żeśmy się wyuczyli i coś dziwnego się dzieje i teraz mówimy, gdzie jest Bóg? Jeżeli coś się dzieje, staraj się wołać do Boga. On to dopuścił, żebyś się nauczył. Nauczył. Biblia mówi, w liście do Hebrajczyków, bardzo wyraźnie, że On nas wychowuje. On nas wychowuje, a wychowywanie jest związane z pewnym procesem. 12 rozdział Hebrajczyków, werset 5. Syn mój, nie lekceważ karcenia albo wychowywania Pana. Nie słabnij, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci. Chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Kiedy wiemy, nie ma karności. Bądźcie wytrwali w wychowywaniu. Bóg odnosi się do was jak do synów. Jakiś to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił albo nie wychowywał. Jeśli jesteście bez karcenia, którego uczestnikami stali się wszyscy, uważajcie, stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale bękartami. Czyli mówiąc krótko, dziećmi zepsutymi zębami, tak? Oczywiście, że Bóg błogosławi. Ale wprowadza nas w pewne sytuacje, które nas zmieniają, które nas uświęcają. Inaczej byśmy kroku nie zrobili do przodu. Dlaczego? Bo jakieś nasze warownie jeszcze, jakieś sposoby myślenia, jakieś tam historie mogą sprawiać, że my nie zrobimy kroku wiary. Po prostu nie. Ponieważ jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni, że jeśli Bóg nie sprawi czegoś, co uderzy w ten mur i on się nie zawali, to my nie zrobimy kroku. I Bóg o tym wie. Bogu dzięki, że On jest Bogiem, a nie my. Bogu dzięki, masz pełne bezpieczeństwo. On cię prowadzi, cokolwiek się dzieje, On jest z tobą. On jest z tobą i On oczekuje, że poddasz Mu się. Dlatego Jeżeli ludzie przychodzą, albo są wśród nas ludzie, którzy wzrastają, to trzeba miłosierdzia, łagodności w tych darach, obdarowaniach charyzmatycznych. Nie zaraz, wiecie, z grubej rury, tak? Oczywiście, że trzeba reagować i o tym zaraz powiem. Pasterze powinni reagować zawsze na tego typu działania, bo oni są za to odpowiedzialni. Natomiast wśród członków nie powinno się gasić tego rozpalenia ku działaniom ponadnaturalnym. Tak, to ma być. My mamy oczekiwać działania ponadnaturalnego. Ale musimy być mądrzy w tym. I tej mądrości się uczymy. Żeby to w sposób mądry zastosować. Żeby nie biec tylko za fajerwerkami, za tym, co jest ponadnaturalne i mówić, ja tylko tego chcę, ja tylko w tą stronę idę. A tam, mądrość Boża, to wy sobie chodźcie. Mądrości. Ja tutaj chcę w mocy działać. Nie. My potrzebujemy jednego i drugiego. Bo za tym to jest ten sam Bóg. A więc nie mogę oddzielić części Boga i powiedzieć, ja idę w tą stronę, za tym Jezusem. Nie. Jezus to jest wszystko razem. On porusza się w mądrości, ale również i w mocy. Dlatego, jak przeczytałem z 12 rozdziału 1 listu do Koryntian, tam było napisane, że skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które przyczyniają się do zbudowania. Wszystkie dary duchowe mają służyć zbudowaniu ciała Jezusa Chrystusa. I to jest podstawa. I teraz trochę więcej na temat samej służby proroczej. Ponieważ wiemy, że czasem pojawia się ktoś, u nas już tak było, jest na jednym spotkaniu, później znika. No ale czasami to wygląda, jakby ktoś rzucił granat i poszedł sobie. Niech tam posprzątają po mnie. Więc na temat samej służby proroczej. To już co powiedziałem, daje wzmocnienie. Wiarę. Ty rośniesz. Jesteś zbudowany, zachęcony, podnoszony. Przez to powstaje świadomość, że Bóg jest w tym Kościele. Jak Pismo mówi, Kościół jest zbudowany na apostołach i prorokach. Prorocy są na drugim miejscu. Służba prorocza ma ogromne znaczenie. Zresztą Paweł mówił, pamiętamy o tym, jak właśnie w tych rozdziałach 12-14, kiedy mówił o charyzmatach i o właściwym zastosowaniu w ciele Jezusa Chrystusa charyzmatów, pokazywał to napięcie między tym, co jest niewłaściwe, z tego zrezygnujcie, mówił, a z drugiej strony mówił, ale nie gaście tego, niech to i to ma miejsce. Czyli charyzmaty niech są. Widzicie? I tu jest to napięcie. Między tym, żeby czegoś nie robić i to robi pasterz, który pouczać powinien, czegoś nie robić, ale z drugiej strony jednak robić. I tu jest napięcie, które musi być jakby zminimalizowane do takiego stopnia, że my to już rozumiemy. Co nie mamy robić i jak mamy robić, jak się zachęcać, by te rzeczy miały miejsce. To jest bardzo ważne. Dlatego Bóg przez służbę proroczą od początku do końca będzie prowadził Kościół. Po pierwsze daje nam przywódców. Jak się Kościół będzie rozwijał, będą następni poprzez prorocze prowadzenie będzie dawał objawienie. Czasami może być to prorok prawdziwy, w sensie takim, że to jest służba już uznana. Może być tak, że przyjedzie i powie kilka rzeczy, nie znając kompletnie nikogo. I powie na przykład, tutaj jest jakiś, powiedzmy, Andrzej, który mieszka tam, a tam, Bóg ciebie powołuje do tego i tego. I masz imię i okazuje się, że ten człowiek jest. Okazuje się, że dokładnie mieszka tam, gdzie jest. I już wiadomo, to jest ponadnaturalne. I teraz Bóg mówi, ty jesteś do tego, a tego powołany. I ten Andrzej, on wie w swoim sercu, tak właśnie myślałem. I wtedy się wszystko zgadza. Tak? Bo musi być poświadczenie we własnym sercu, tak rozumiem, to jest wola Boża dla mojego życia. To czułem, wiedziałem, a teraz mam potwierdzenie. W ten sposób Bóg widzi twoje serce. On widzi twoje pragnienie. On cię zna lepiej nawet niż ty sam siebie. I dlatego on nam daje takie wspomagania charyzmatyczne, ponadnaturalne dary łaski, żeby Kościół mógł się rozwijać jak należy. Dlatego liderzy mogą otrzymać, czy mogą być powoływani w taki ponadnaturalny sposób. Czasami Bóg używa proroków, czy prorocze służby w danym kościele, czy ludzi obdarowanych proroczo, w takich ważnych momentach, jak powiedzmy, że ma Kościół coś robić w jakimś miejscu, widzisz jakieś ulice, jakieś wizje się pojawiają, ktoś ma jakieś sny, może przyjść prorok i powiedzieć, widzę, że w tym mieście, na tym skrzyżowaniu macie być. Tego a tego dnia. Mogą być różne wskazania. Może chodzić o pieniądze, jakiś ważny wydatek miał być i się zastanawiano nad tymi sprawami, a tu przychodzi ktoś z zewnątrz i mówi o pieniądzach. Może być wskazówka, że spotkamy kogoś bardzo ważnego dla Kościoła, dla służby, dla rozwoju służby. Już jest zapowiadane, że to nastąpi. Może być na przykład zapowiadane pewne wydarzenia, które mają nastąpić i się okazuje, tak, następują. Lub jakieś czasy. Jak również może być na przykład ostrzeżenie przed atakami diabelskimi. Czyli Bóg zawczasu mówi, że nastąpi atak. I wskazuje to, i są wizje tych działań, jak to będzie wyglądało. Na przykład mogą być jakieś słowa kluczowe podawane, że widzimy, aha, tu o to chodzi. Mogą być pokazane jakieś okoliczności, w jakich to się wydarzy. I mogą być sposoby, w jaki sposób to się wydarzy. W ten sposób często ludzie, którzy właśnie są narzędziami złego, bo to są często ataki po prostu przez ludzi, ludzie, których właśnie wróg przysyła, są szybko zdemaskowani. To jest właśnie to, że Bóg dba o swój Kościół i On prowadzi proroczo. Więc wszystkie te rzeczy my jesteśmy w stanie jakby zauważyć, zareagować. To jest bardzo ważne. I teraz zwrócę uwagę na pierwszy poziom prorokowania, w którym może mieć udział każdy w ciele Jezusa Chrystusa. Każdy z nas. Dlaczego? Bo każdy ma Ducha Świętego. I każdy świadczy o Jezusie. Każdy z nas. I dlatego, ponieważ mamy Ducha Świętego, to możemy prorokować. I to każdy z nas. W Starym Testamencie mówię, to była jedna osoba, która była proroczo używana, był to prorok. On miał Ducha Świętego, tak? Jako słowo od Boga. Ale dzisiaj w ciele Chrystusa każdy z nas ma słowo od Boga. Bo Duch Święty jest w każdym z nas. W związku z czym każdy z nas może prorokować. I to jest bardzo ważne. Paweł też mówił, że wszyscy możecie prorokować. Jeden po drugim. W pierwszym liście do Koryntian, tak? Wszyscy możecie prorokować, tak. Więcej wskazywał nawet, żebyście chcieli mieć dar prorokowania. Walczyli o ten dar prorokowania. Jest ważny. Żeby się modlić o te rzeczy, pożądać tych rzeczy. To jest bardzo ważne. Więc każdy może z wierzących prorokować. Czym są te proroctwa? To jest pierwszy poziom. Ja bym powiedział najniższy poziom prorokowania. Co to są za słowa? Są to słowa, tak zwane proste proroctwa, takie inspiracje, budowanie siebie nawzajem. Coś w rodzaju Pan Ciebie kocha, najprostsze prorokowanie. Bardzo proste, ale ktoś może tego słowa potrzebował. Ale jakże mocne. To są właśnie inspiracje, to są te małe słowa prorocze. U nas się bardzo często pojawiają. Nawet nie nazywamy to proroctwami często. Po prostu one wyskakują z nas. I one przynoszą zawsze ten dobry owoc zbudowania, zachęty, inspiracji. Ludzie się czują podniesieni. I taka praktyczna porada, że na małych zgromadzeniach praktycznie każdy może prorokować. I tak właśnie jak Paweł mówił w pierwszym liście do Koryntian, że na małych zgromadzeniach, a wtedy były kościoły domowe po prostu, więc tam było do kilkunastu, może kilkudziesięciu ludzi maksymalnie. I tam było powiedziane, możecie kolejno prorokować jeden po drugim, tak? Możecie. On wskazywał, jak to ma wyglądać. Mówił o tak zwanym porządku. Jest porządek. To nie jest tak, że każdy może przyjść, robić, co chce na zgromadzeniu. Z jednej strony mówi, nie tłumcie darów duchowych, ale z drugiej strony mówi o porządku. To jest to napięcie, o którym mówiłem. I dlatego musimy uznać, że tak jest. Na małych zgromadzeniach, kiedy jest mało ludzi, wszyscy mogą jeden za drugim prorokować, ale wyobraźcie sobie kościół wielkości 1000 ludzi. No to trudno sobie wyobrazić, żeby każdy w trakcie modlitwy chwytał za mikrofon i miał coś do powiedzenia. Prawda? Jest inaczej na większych zgromadzeniach i Bóg zawsze działa ku zbudowaniu. Co to znaczy? W małych zgromadzeniach musimy uważać na to, żeby odpowiednio reagować. W sensie głównie liderzy muszą reagować, pasterze, że jeżeli jest wysyp dosłownie proroc, żeby to rzeczywiście był jakiś porządek. Natomiast na dużych zgromadzeniach oczywiście to nie będzie możliwe, żeby wszyscy prorokowali. To by po prostu się zrobiło, uwaga, nudne. Nikt by już nie słuchał. Wyobraźcie sobie, masz 150 ludzi z 1000, którzy chcą coś powiedzieć. To ty już tego pierwszego dawno zapomniałeś, zanim doszliśmy do 10. Bóg tak po prostu nie działa. I dlatego te proste słowa zbudowania, zachęty i tak dalej, te prorocze, proste proroctwa, one po prostu pojawiają się i muszą być ograniczane. Często dobrze jest na dużych zgromadzeniach powiedzieć, żeby ci, co mają jakieś słowa prorocze, żeby to starali się, i to trzeba uczyć właśnie ludzi na większych zgromadzeniach, że masz jakieś słowo i czujesz, że to jest tak ważne jednak dla zgromadzenia, to staraj się zminimalizować wypowiedź do kilku zdań, jak najbardziej streszczoną. Oczywiście wtedy dostęp, że tak powiem, do mikrofonu udzielają pasterze. To nie dzieje się tak po prostu, ponieważ różni ludzie przychodzą, a to się jest duże zgromadzenie i może być duże zamieszania. Jeżeli ktoś będzie poza, przyjdzie nieznany i zacznie coś prorokować. Tak? Tak więc tu trzeba mądrości. To jest ten pierwszy poziom, a więc to proste proroctwo, takie inspiracyjne. Natomiast drugi poziom prorokowania to jest coś więcej niż inspiracja. To jest już prorokowanie na wyższym poziomie. Ono się odnosi zazwyczaj do wyznaczenia kierunku Kościoła, w którą stronę ma iść. To jest bardzo konkretne, że otrzymujesz słowa, które ma skierować Kościół w jakąś stronę. To jest bliskie prowadzeniu Kościoła. Zauważacie to? Dlatego trzeba rozumieć, nie zawsze ten, co udziela słowa proroczego, powinien się nim zająć w zastosowaniu. To jest bardzo ważne. Otóż to nie jest jego działką prowadzić Kościół. To jest działką pasterzy. Bóg ich dlatego postawił, żeby oni prowadzili Kościół. Słowo prorocze, ok, ale czasami jest tak, że niektórzy niedojrzali prorocy próbują przejąć prowadzenie. Ja powiedziałem, to ma tak być i basta, jeszcze na koniec. I basta, tak ma być, bo ja powiedziałem. To jest niedojrzała postawa. To jest wyjście ze swojego pomazania. To nie jest jego rzeczą zajmować się tymi rzeczami. To jest rzeczą ludzi ustanowionych od Boga, by pasterzowali tym Kościołem. To oni mają rozpoznać to objawienie. To jest dopiero pierwsza rzecz. Padło objawienie, tak? Pytanie z jakiego źródła, to jest bardzo ważne. I dochodzimy dopiero do rozwiązania. I zastosowania. I to jest właśnie to, że to pasterze uznają, coś było od Boga, czy też nie. Jest bardzo ważne. Dlatego na tym wyższym poziomie coś takiego jak kierunek Kościoła się pojawia. Ktoś prorokuje. Może być prawdziwe, a może nie. Ale wszystko musi być badane. Może być na przykład korektura nauczania. Może być prawdą, może nie. Wszystko ma być sprawdzone. Może być wskazane, jak zastosować dane nauczanie. Albo, uwaga, nowe objawienie. To są grube kalibry, można by tak rzec. I to nie idzie na forum Kościoła, tylko do rozpoznania wśród pasterzy. To jest ten poziom, w którym dopiero gdy zostanie stwierdzone, jaka jest prawda, Jak należy to rozumieć? Gdzie było rzeczywiście słowo od Boga? Czy było słowo od Boga? Jak poprzez pytanie się Boga i słuchanie Go, nasłuchiwanie, przecież chcemy słyszeć wolę od Boga, Bóg daje nam odpowiedzi. To nie jest tak, że Bóg nie daje, bo prorok powiedział, Bóg już nie powie komuś innemu, na przykład w liderstwie. To jest nieprawda. To jest bardzo proste. Od prowadzenia kościoła jest pasterz. On będzie wiedział, co ma zrobić, jeżeli słucha Boga, jeżeli szuka Boga. Wystarczy się modlić, szukać, pytać. On nie lekceważy słowa proroczego, zwróćmy uwagę, ale pyta się Boga. Po pierwsze, prawda czy fałsz? Drugie, jak zastosować? A więc to jest coś, co jest domeną właśnie pasterzy. A więc kiedy są tego kalibru proroctwa, one w zasadzie powinny padać dla pasterzy. I nie na forum Kościoła. I nie na forum Kościoła. Pasterze powinni nauczać Kościół rozpoznawania tych rzeczy. Kiedy nieopatrznie pojawią się tego typu rzeczy w ciele Chrystusa z jakiegoś powodu, to żeby Kościół miał rozeznać, to jest prawda albo fałsz. Czyli Kościół, krótko mówiąc, musi być nauczany sfery proroczej. By każdy, nie tylko lider czy pasterz, umiał rozpoznać te rzeczy, ale żeby każdy wiedział i był spokojny co do tego, jak do tego podejść, co się wydarza. Między innymi z tego powodu widzicie ten nacisk dzisiejszego nauczania. Ja wczoraj pytałem Pana i mówię, Panie, dwie rzeczy mogą być. Tak czuję, a powiedz, ale która jest ważniejsza na dzisiaj? No i musieliśmy ten kierunek skręcić. Zresztą zgodne to jest z tym, co mówi Słowo, że lud ma być uczony Jego Słowa odnośnie sytuacji, coś się dzieje, coś się wydarza, musimy skręcić w tą stronę. I tyle. Inne rzeczy później. Na tym to polega. A więc właśnie osoba, która nie jest jeszcze dojrzała, a prorokuje na tym poziomie, może spowodować niepotrzebne konflikty w ciele Chrystusa. To, co już mówiłem. I to tak jak powiedziałem. Może tego do tej pory nie wiedziała, że to nie jest tak, tak tego się nie robi. Mogła nie znać. Albo wiedziała o tych rzeczach, ale miała tak zwane swoje spojrzenie na te sprawy i swoje zdanie. Po prostu była nieposłuszna, tak? Bogu w tym objawieniu i zaczęła swoje robić. No cóż, bywa tak. Więc proroctwa tego poziomu wymagają potwierdzenia. To nie jest tak, ktoś wyprorokował i teraz bezwzględnie przyjmujemy, tak, słowo pańskie, amen. Nie, absolutnie nie, to jest w ogóle nie tak. Pierwsze co jest, słowo padło, to jest jedna rzecz, ale teraz jakie to źródło? To trzeba rozpoznać. Zmiana kierunku, słuchajcie, kościoła, kwestia nauczania i tak dalej, to musi być zbadane, mówiąc krótko, i musi być potwierdzone przez Ducha Świętego. Musi. Sam lider będzie wiedział przez świadectwo Ducha Świętego, jeżeli ma jeszcze pytania jakieś dodatkowe i tak dalej, Bóg mu da odpowiedzi. Mogą przyjść następni ludzie, którzy coś będą mówić od Boga. To są potwierdzenia często przez innych. A więc jedno prosto pada, a się okazuje, że inne słowa są też prorocze, ale są od Boga. I one potwierdzają to pierwsze albo znoszą to pierwsze. A więc trzeba naprawdę mądrości i nie znaczy to, że ktoś coś twierdzi, to już tak jest na amen, bo ktoś powiedział, ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, są różne źródła dojrzałości ludzi. Bóg na pewno swoje słowo potwierdzi. Możecie być spokojni. Bóg zadba i otrzyma ten lider potwierdzenie z jednego z dwóch źródeł. Pamiętacie, każda sprawa osadza się na dwóch, trzech świadkach. Więc będziesz miała potwierdzenie. To jest Boże Słowo. Bóg sam mówi, dam Ci potwierdzenie. Tylko tu podkreślam tą charyzmatyczność niektórych ludzi, którzy przyszli i myślą, tak, my mamy rację, bo my mówimy, tak mówi Pan na przykład. Tak? I to tak święcie wygląda i święte słowa, być może mają wspaniałe świadectwa, okej. Okay. Ale to wcale nie znaczy, że w tym jest Bóg, akurat co mówią. Albo może była tylko część od Boga. I trzeba po prostu zobaczyć to, co było od Boga, a resztę przefiltrować, wziąć to, co od Boga I tyle. I Bóg potwierdzi. Po prostu Bóg da potwierdzenia z innych źródeł. Od innych ludzi. Dlatego tu całkowite bezpieczeństwo. Nie bać się, jak ktoś mówi, hej, jak nie pójdziecie tą drogą, to będzie źle. Bo ja ci mówię, to będzie źle z tobą. To są bardzo złe prorokowania tego typu. Bardzo złe. Bardzo złe. Często potępiające, osądzające. Wykluczające to, że ty, mając Ducha Świętego, też słyszysz Pana. One wykluczają, one narzucają, one gwałcą prawie osobę duchową. Jeżeli ty szukasz Pana, to ktokolwiek ci powie, prorok z urzędu, czy ty musisz mieć potwierdzenie, że to jest od Boga, że to jest dla ciebie. Musisz mieć potwierdzenie. Nie daj się nigdy zwodzić. To jest kompletnie niebiblijne, gdy ktoś ci mówi, tak mówi Pan, a ty w ogóle tego nie czujesz. W ogóle nic z tym. A chcesz chodzić drogami Bożymi, szukasz Pana, czujesz, że jest absolutnie obok, to nie jesteś ty. Ale ktoś mówi ci pod karą wykluczenia z Kościoła, czy może, że zgrzeszysz Duchowi Świętemu, jeśli tego nie zrobisz. To jest manipulacja wyższego rzędu. Nie znaczy, że ta osoba jest złą osobą. Znowu podkreślam. Nie znaczy, że ona jest fałszywym prorokiem, że ona jest potępiona i tam te wszystkie, wiecie, historie. Ona może jest niedojrzała, może ma słaby moment w życiu i próbuje kimś być, dowartościować się. Wiecie, jak to bywa czasami. Jak mi źle idzie w życiu, to się dowartościuje w kościele. Duchowy jestem, nie? No cóż, tak też bywa. To jest niedojrzałość. Ale pamiętajmy, miłujmy te osoby. Tylko spokojnie reagujmy. Właśnie bez tego, wiecie, to, że ktoś krzyczy, a, będziesz potępiony, a, bo to musisz tą drogą pójść. Spokojnie. Ja mam też Ducha Świętego. Jeśli to jest prawda, Bóg mi da potwierdzenie. Spokojnie, naprawdę. Żadnych tu, wiecie, górnolotnych rzeczy. To jest bardzo ważne zresztą. Jak ktoś daje Słowo Boże, uwaga na tych proroków, którzy teatr robią. Nie musimy tego wszystkiego przeżywać. Wystarczy, że powiesz, przekażesz. Ty nie masz być kimś wyjątkowym dla ludzi, którzy nie mają ducha, jak w Starym Testamencie. Ci ludzie słuchają Boga, oni chcą iść drogami Bożymi. Oni też mają Ducha Świętego. I możesz po prostu powiedzieć słowo od Boga. Bez głośnych tonów, bez krzykliwych tonów, bez manipulacji. Przekaż, po prostu przekaż i usiądź. Tyle. Zrób swoje. Bóg ma na tyle moc, nie potrzebuje twojej cielesnej mocy, żeby dać się przekonać tym ludziom, że mówi prawdę. Dlatego musimy rozumieć, im wyższy poziom prorokowania, tym większe ataki szatana na to są. Albo inaczej, im wyższa służba w ciele Jezusa Chrystusa, poziom służby, na przykład pasterz, na przykład ktoś, kto w posłudze starszych jest, musi wiedzieć o tym. On sobie nie może pozwolić chodzić w ciele. Nie może. Niestety czasami ludzie, którzy nie mają funkcji w kościele, nie zostali powołani, ale są bardzo charyzmatyczni. Oni szukają miejsc uduchowionych albo, mówią to niektórzy, wolnych w duchu, bo przecież tam jest kontrola, a ja ci pokażę, co znaczy wolność w duchu. Wolność w duchu, zobacz, patrz, będę mówił, prorokował, będę to i tamto, to nazywają wolnością. Pomyłka. Kompletna pomyłka. Bóg nie potrzebuje tych fajerwerków cielesnych. Naprawdę nie. To jest szkoda dla ciała Jezusa Chrystusa. To, co powiedzieliśmy, znajomość Boga na pierwszym miejscu. Fajerwerki są dodatkiem. A charyzmaty pojawiają się całkiem normalnie. Trzeba naprawdę udawać, że kim się jest, coś demonstrować, bo inaczej lud nie zrozumie. My mamy Ducha Świętego do zrozumienia. Chyba, że jesteś kompletnie w grzechu. No okej, okay, dobra. Duch Święty ledwo się ciebie trzyma jeszcze. Albo ty właściwie jego. To może tak być, że ktoś ci przyjdzie i powie wprost. Ale to jest co innego. To jest co innego, tak? Więc uwaga na te obdarowania i na tą teatralność często cielesną, tak? Która ma podkreślić zresztą powagę mego przesłania. Powagę tego, co chcę powiedzieć. Bo przecież nie słuchacie. No to co? Jeszcze raz pajacyka. Teraz już będziecie słuchać? No i to właśnie na tym polega. Zwrócić na siebie uwagę. Wszelka w ogóle cielesność w ciele Jezusa Chrystusa dokładnie na tym polega. Jest odbieranie centrum, którym jest Jezus, odbieranie Jemu tej chwały należnej, a przyjmowanie jej sobie. Na tym polega cielesne usługiwanie. Jeszcze raz, po raz czwarty czy piąty, już nie wiem, kochamy tych braci, kochamy te siostry i z miłością do nich podchodzimy, ale nie pozwalamy im działać tak, jak oni by chcieli. Tak? Także to jest bardzo ważne. A więc tak zwane objawienie prorocze, że ktoś ma jakieś słowo, nie znaczy zawsze, że prorok ma władzę zastosować to. Czyli pomija służby w kościele, pasterza i tak dalej i mówi, ja wam powiem, jak to ma być. I nie daj Boże, jeszcze odejdzie sobie i mówi, a teraz to róbcie. Czyli w ogóle nie polega się na Duchu Świętym, który prowadzi służby i jest w nas wierzących. Nie polega się w ogóle, tylko polega się na obcym słowie i uwaga, które nie jest od Boga. Dlaczego? Bo gdyby było, to my musimy mieć to potwierdzenie. To przecież my zostajemy, on idzie. Więc my musimy się zgodzić z tym słowem. Ten sam duch, powiedzmy, jeżeli był w tej osobie, ten sam duch musi nam to dać. Tak, okej, okay, rozumiemy, robimy. I wtedy jest wszystko okej. Okay. Ale to jest to. Ta osoba nie może wprowadzać zastosowania tego, co powiedziała. O tego są służby w Kościele, powołane od Boga. Nawet gdy prorok, powiedzmy, jest uznany w zgromadzeniu i nawet kiedy już widzimy, on już jest dojrzały, on już tyle dobrych słów powiedział, nawet wtedy, uwaga, prorok nie może przejść w taki moduł, raptem coś mu się stało i on się domaga, aby uznawano jego objawienia zawsze za prawdziwe. Bo on zawsze prorokował właściwie. 100 proroc było w ciągu roku, takie były. W którymś momencie zaczyna zachowywać się, uwaga, jak Bileam z Księgi Liczb. Trudny okres przychodzi w życiu, nikt nie wie, ale coś się dzieje nie tak. Oczywiście na zewnątrz wydaje się, że wszystko jest okej. Ale co? No wiecie, ja zawsze mówię wam prawdę, tak? No to teraz wam też mówię prawdę. Czy nie? Oczywiście, że tak. Kto protestuje? No wiecie, że ja zawsze mówię prawdę. Dokładnie. To jest właśnie przemiana proroka, który był od Pana, niestety zaczyna błądzić. I może się okazać, że już nie mówi od Pana. Miał słabszy okres w życiu. Dlatego nawet jeżeli masz proroka, jakiekolwiek słowo, ty musisz je badać. Ty musisz mieć potwierdzenie od Boga. I masz zdolność tą, by to zbadać. Ty wiesz. Dlatego będziesz wiedział, jaka jest prawda. Dlaczego tak? Skąd będziesz wiedział, że jest prawda? Pokażę kilka fragmentów, bo to jest ważne, żebyście mieli potwierdzenie. Jak Biblia mówi, każda sprawa niech się oprze na dwóch, trzech świadkach. No to tutaj damy trzech świadków. 1 Koryntian 14, 29 mówi tak. Prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech. A inni niech to roztrząsają albo inaczej rozróżniają w sensie badania. A więc widzicie, jest bardzo ważne badanie. Tutaj ten werset wyraźnie mówi, to nie jest tak, prorocy coś powiedzieli i już jest sprawa załatwiona. Nie. Kościół ma badać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. 1 Jana 2,27. Co do was, mowa o wierzących, to namaszczenie, czyli Duch Święty, które otrzymaliście od Niego, trwa w was. I nie macie potrzeby, uwaga, by was ktoś pouczał. Nie macie potrzeby, by was ktoś pouczał. Lecz jak Jego namaszczenie poucza was o wszystkim i jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Tak też pozostawajcie w Nim, tak jak was nauczyło. Namaszczenie nas uczy, poucza. Inaczej Duch Święty, który jest tym namaszczeniem tu wymienionym. Jak zobaczycie cały kontekst. On nas uczy. Nie potrzebujemy pouczenia. Jeżeli chodzisz drogą Bożą, wiesz doskonale, w którą stronę idziesz. Jedynie Bóg daje nam dary prorocze po to, by nas wzmocnić na tej drodze. Potwierdzić. Wskazać jakiś kierunek, o którym czułem, że coś jest więcej. A tutaj się okazuje, bam, spada jakieś słowo, a ty od razu czujesz w sercu. Tak, to jest to. Czy nie tylko zewnętrznie ktoś mówi, ale ty czujesz wewnątrz tego samego ducha, która ta osoba ma, ty masz go w sobie. I on po prostu ci potwierdza to. To jest bardzo ważne. Następny, 1 Tesaloniczan, 5, 19 do 21. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Z liczbą mnoga. Wszystko badajcie, a co pożyteczne, albo inaczej dobre, zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. A więc wszystko badajcie. Więc widzimy wyraźnie, prorocy badali wszystko. Tu jest wezwanie, wszystko badać. Tam też jest powiedziane o tym, żeby ducha nie gasić. A więc widzimy, jest to napięcie. Z jednej strony nie gasić, ale badać. Amen. I to jest to napięcie, które czasami niektóre kościoły nie wytrzymują, ponieważ albo wchodzą, powiedzą, nie, my musimy uważać. Jak uważają, to już tak uważają, że usta proroków są pozamykane w kościele i w ogóle nie ma charyzmatyczności, w ogóle nie ma głosu pańskiego, tylko zaczynają coraz bardziej wchodzić w tą literę, bo musi być to w słowie i na tym jesteśmy skoncentrowani. I w tym momencie człowiek odjeżdża od tego chodzenia w duchu i płynięciu w duchu do tej litery. I z reguły wtedy liderzy patrzą z nieufnością na proroków, ludzi proroczych, a proroczy ludzie zamykają się, zatwardzają swoje serca i często grzeszą przeciwko liderom. Widzicie, Kościół zaczyna pękać. Tak? Bo ktoś nie dopuszcza z jednej strony działania darów duchowych w sposób mądry. Dlatego my musimy zrozumieć, że tak, badanie tak, ale nie wolno gasić. Mówcie, co wam Pan mówi. Macie wizję? Mówcie. Ale bądźcie mądrzy, słuchajcie, co jest mówione, co jest nauczane, zobaczcie, co jest w Piśmie. My musimy się poddać Bogu, by w ramach Pisma się poruszać. Jeżeli ktoś w Kościele ma często błędne proroctwa, na tym, powiedzmy, drugim poziomie, bo ten, wiadomo, no, pierwszy poziom wszyscy mogą prorokować. Ale jeżeli ktoś na tym drugim poziomie coś twierdzi, że Kościół ma coś robić, albo że coś poprawne, coś fałszywe i ciągle to tak jest z tą osobą, może znaczyć, że nie ma w ogóle daru prorokowania, bycia prorokiem. Tak? Że on nie jest prorokiem z urzędu, przyszłym jeszcze, tak? Bo za dużo błędów jest. Ciągle myśli, albo inaczej, czy jest to objaw tego, że on chce być w ciele, cieleśnie prorokiem. On by sobie życzył. Dlatego on prorokuje i prorokuje, a jednak go nikt nie słucha. Nie? I to jest właśnie to, że to jest właśnie ta niedojrzałość i się okazuje, no bo to tak o to chodzi. I trzeba mu delikatnie powiedzieć, słuchaj, no nie jesteś prorokiem, tak? I tyle, nie masz daru jeszcze. Może kiedyś się pojawi, ale na razie jeszcze nie. Nie? To jest bardzo ważne. Często robiony jest błąd, który niektórzy biorą z Rzymian, z 12 rozdziału i 6 werset i go biorą, szczególnie ludzie obdarowani proroczo albo chcący prorokować, biorą ten werset i sobie przypisują te zdolności, no nikt nie będzie mi mówił. A tam jest napisane tak, 12:6. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź prorokowanie proporcjonalne do wiary. I dalej jest napisane, już nie będę cytował, że duchy proroków są im poddane, tak? I teraz niektórzy biorą to i mówią, to co ja mówię, Pan powiedział. Uważam, że mam rację. Bardzo niedojrzałe spojrzenie, ponieważ tam jest napisane, że prorokowanie ma być według miary wiary, którą masz. To znaczy nie wyskakuj ponad miarę, ale działaj stosownie do miary, którą masz. Czyli nie wyskakuj przed Boga. Nie rób tego, co nie otrzymałeś. O tym tam jest mowa. A więc musisz być pokorny. I dlatego właśnie prorocy są też poddani przywództwu Kościoła. Z tego powodu, że to pasterze prowadzą i oni są odpowiedzialni za prawidłowe słowa udzielane ze źródła Bożego, żeby je przyjmować, a odrzucaniu słów, które są atakami złego. Bo musimy rozumieć, że tak samo jak strona właściwa się pojawia, czyli od Boga słowa, mogą się pojawiać szczególnie, i to jest, tak jest, w kościołach słabych, jeszcze niedojrzałych, jeszcze rozwijających się. Dużo słów może być od wroga. Jeżeli to nie będzie szybko uczone i wskazywane, mogą nastąpić bardzo silne ataki na Kościół i nie wiadomo, czy przetrwa. Także charyzmatyczność absolutnie tak, ale z drugiej strony mądrze zastosowana. Dary duchowe należą, przynależą Kościołowi. To jest samo życie, to jest Bóg, który jest, manifestuje się. Prowadzi Kościół. To jest prowadzenie ku zbudowaniu, ku wzmocnieniu. A więc niektórzy się opierają na tym Rzymian 12:6, nie? No niestety mówią często wtedy, właśnie z umysłu. Tak? Dodają coś, bo oni mają słowo, no nie mają go, ale mówią, bo przecież oni wiedzą, że Pan jest z nimi. Tak? No i mówią. Dlatego z łagodnością wskazujemy tym ludziom właściwą drogę, by zaakceptowali tę właściwą drogę, a nie weszli w stan właśnie tego, kiedy im powiesz, jaka jest sprawa, jak się naprawdę rzeczy mają, że to nie jest tak, jak myślisz, to jest inne słowo. Tak to robić łagodnie, żeby się nie zamknęli niepotrzebnie. Żeby nie było, wiecie, tego, że oni myślą, że są albo fałszywymi prorokami i teraz mają milczeć, albo są tak złymi. Nie. Tak wyjaśnić, wytłumaczyć, żeby oni chcieli dalej prorokować, dopóty się okaże, albo nie mają daru proroctwa i wtedy po prostu mówisz, no nie masz jeszcze tego. To jest rozwój. I to wymaga z jednej strony, od strony liderstwa, widzenia tych spraw, ale z drugiej strony też pokory ze strony członków Kościoła, bo tylko można się rozwijać, mając serce pokorne. A więc to jest podstawa. To, co było w modlitwie, bojaźń Pańska. Bez bojaźni Pańskiej nie będzie wzrostu w Kościele, bo ja wszystko wiem przecież. No to co ja mam się pytać? Jakiś lider, jakiś pastor? No, dajcie mi spokój z tymi ludźmi. Wiecie, są tacy chrześcijanie, którzy bardzo szybko są zwodzeni w kierunku ja jestem alfa i omega. Bardzo szybko. I oni nie potrzebują nikogo, oni wszystko wiedzą. To oni powiedzą, jakie są drogi Boże i tak dalej, i tak dalej. No niestety, ciało Chrystusa, musisz być w ciele Chrystusa. Musisz rosnąć wraz z ciałem. Musisz rozumieć, że celem wszystkich darów duchowych jest wzrost ciała Jezusa Chrystusa. Zawsze, zawsze. Dobrze. A więc mamy objawienie. Powiedzmy, że jest dobre. I to, co już zaznaczyłem. Teraz musi nastąpić wykład tego słowa. Prawidłowy. Czyli jedna rzecz, ktoś daje słowo. On się tym nie zajmuje dalej w Kościele. Chyba, że jest też pasterzem. Bo może być prorok, pasterz. O dwóch pomazaniach. Ale powiedzmy, nie jest. No to co? Pada słowo. Już wiemy, że jego zadaniem proroka było powiedzieć słowo. To jest jego zadaniem. A nie przyjmować sobie wszystkie atuty, jakby był, wiecie, no mówię, wszystkim w Kościele, nie? Nie, on powiedział słowo. Okej. No to teraz przyjmują to inni. Kościół bada, a jednocześnie bada przywódca. I to jest bardzo ważne. Musi być to słowo zbadane, tak jakśmy czytali, wszystko badajcie. To jest wezwanie. Nic bez badania nie przyjmowane jest. To jest bardzo ważne. Nikt nie ma ci prawa powiedzieć, ale dlaczego tego nie robisz? Przecież to jest słowo od Boga. Ja ci mówię słowo od Boga. I zapieranie się, i mówienie, ale no słuchaj, no zaraz, jak nie zrobisz to, to i to ci się zdarzy, jeszcze przeklinanie. Słuchajcie, uważajcie na te wszystkie rzeczy. Uważajcie, od razu odrzucajcie, bo to nie jest droga Boża. Tak Bóg nie mówi. Jak chce ci Bóg coś powiedzieć, powie ci to. Ci na pewno powie. Bądź spokojny, masz Ducha Świętego. Wystarczy, że przed Nim to położysz i już. Nie daj się wprowadzić w poczucie potępienia, jakiegoś, wiecie, dołu, bo ci ktoś coś powiedział. Chodziłeś rano z Bogiem, miałeś wspaniałą modlitwę, kogoś usłyszałeś, a ten ci mówi, jesteś w grzechu, bo nie słuchasz go. No, słuchaj. Od razu odrzuć. To nie jest od Boga. Ty masz Boga w sobie. Chodzę z Nim. Dobrze się czuję. Możesz się jedynie uśmiechnąć na takie coś. Radzę ci. I po prostu, o, Panie, co Ty na to? I Bóg Ci odpowie, co na to. A więc musi być to zbadane. W 1 Koryntian 13 rozdział, tam, gdzie jest mowa właśnie, cały czas, pamiętacie, mówimy od 12 do 13 rozdziału, pierwszym się do Koryntian, Paweł pokazuje charyzmatyczność w Kościele z akcentem na prorokowanie, na języki. I tam pokazuje, ale to odnosi się do wszelkich darów de facto duchowych. Tam jest to napięcie między tym porządkowaniem, a tym, żeby nie gasić ducha, nie zabraniać mówić językami i tak dalej, nie? Czasami sam się dziwię tak na marginesie, ile ludzie tam wyczytują, że czegoś nie wolno robić w tych rozdziałach. Jestem aż zdziwiony, jak to można tam wyczytać? No ale wyczytują różne rzeczy. Ja zawsze mówię, lepiej się pytać Pana, aby dobrze wyczytać. Lepiej się pytać Pana. A więc 1 Koryntian 13 rozdziale, a więc po środku, gdzie jest mowa, słynny hymn do miłości się pojawia i tam jest napisane, że po części poznajemy. Pamiętacie to? Po części poznajemy. Ja to przeczytam krótkie, jedno zdanie. 1 Koryntian 13 rozdział, werset 9. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Bardzo ważne. Spokojnie. Mamy Boga, Bóg nas prowadzi. Większość sami słyszymy, ale jeżeli Bóg chce nas korygować czy pokazać, okej, będziemy rozważać, będziemy badać, tak? Więc nie dać sobie nic narzucać siłą. Musi być prawidłowy wykład tak zwanego proroctwa. Nie zaczynać coś wykonywać, chociaż nie mam potwierdzenia. Muszę mieć potwierdzenie, muszę mieć wyłożone proroctwo. Czy to jest, jak to zastosować, tak? Muszę mieć prawidłowy wykład. Jeżeli mam niejasność jakąkolwiek, nic nie rób. To będzie złą drogą. To jest droga na manowce. Bo jesteś pod presją, ktoś coś powiedział. Nic nie rób. Musi być jasność. Słowo Boże, Bóg jak daje, On ci da rozpoznanie. On ci da wejrzenie. Ci, którzy wymuszają takie słowa, że mają być wykonane, z reguły ci właśnie bardzo źle je wykładają. To, co sami otrzymali. Twierdzą, tak, że oni coś otrzymali. Ich wykład jest bardzo zły. Bardzo często się tak dzieje. Jest to spowodowane brakiem śmierci dla siebie, czyli ta cielesność. Jeszcze ja tam coś muszę powiedzieć. I proroctwo, jak pada, nie zawsze widzisz poprawnie. Nie zawsze. Może być, że od razu widzisz, ale czasami jest tak, że to pierwsze wrażenie, coś padło, masz pierwsze wrażenie, się okazuje ostatecznie, że to miało znaczyć coś innego niż pierwsze wrażenie. Często jest to na przykład przy wizjach. Coś takie pierwsze się rzuca, ale jeszcze nie zauważyłeś tego, co tam było do końca, jeszcze nie rozważyłeś w pełni, ale masz pierwsze wrażenie i ci się wydaje, okej, to pewnie to znaczy. Ale później jak kładziesz to przed Bogiem, więcej rozmyślasz o tym, się okazuje, że nie, jednak punkt ciężkości jest w tym miejscu. Także uwaga na te pierwsze wrażenia, tak? Może być, ale niekoniecznie. Jeżeli coś jest niejasne w proroctwie, nie przejmuj się, po prostu odłóż na bok. Odłóż na bok. Nie rwij se włosów, że czegoś nie widzę, że pewnie nie słyszę, pewnie głuchy jestem duchowo, diabeł przyjdzie, cię potępi, widzisz? Oni wiedzą, jak to masz zastosować, a ty nie wiesz. I już jesteś w potępieniu. Nie daj sobie tego wciskać. Jeżeli szukasz Boga, Bóg da ci rozwiązanie. Spoko. Otrzyma się. A więc co niejasne, odłóż na bok. Czekaj na wykład, na zrozumienie. Ono przyjdzie od Pana. No i tutaj właśnie taki punkt, dobrze zbierać proroctwa. Czyli sobie zapisywać. Dobrze sobie zbierać. Prosto, żebyśmy wiedzieli, że Bóg do nas mówi. Od dawna mam zeszyt z proroctwami. Dowiedziałem się chyba o tym w 90 roku. I od tego momentu pierwsze proroctwa, pierwsze sny moje, wizje miałem zapisane. Do tej pory mam ten zeszyt. Jeszcze jest dużo stron do zapisania. Także warto mieć coś takiego, żeby zapisywać, czy swoje wrażenia, czy ktoś ci coś powie. Zapisz, bądź spokojny. Nigdy nie panikuj. Szukaj Pana, intymności. Wszystko uzyskasz. A więc teraz jak prawidłowo zastosować? Czyli mieliśmy objawienie samo, jakiś głos proroczy, zaczęliśmy się zastanawiać nad wykładem tego słowa, no ale teraz trzeba je zastosować w sposób właściwy. Zawsze zadajemy sobie pytania, dla kogo jest to słowo prorocze? Druga rzecz. Kto ma je przekazać i komu? Nie zawsze ta osoba, która uzyskała coś, wizję, sen, że nie ona ma to powiedzieć. Tylko jest ktoś bardziej odpowiedni. Duch może pokazać kogoś bardziej odpowiedniego. Pamiętajmy, Kościół jest organizmem. Uwaga na tych wszystkich, co wszystko robią, wszystko wiedzą. W jednej osobie. Uwaga. Bóg będzie z nas coraz bardziej precyzyjnie używał. Zobaczycie sami. I zobaczycie, że tak, ja coś otrzymuję, ale to jest zastosowanie dla kogoś innego. Zobaczycie to. A więc kto ma to przekazać? W jaki sposób przekazać? Jak to zrobić? W rozmowie? Telefonicznej? Poprosić kogoś na bok? Może pojechać odwiedzić? Jak to przekazać? I teraz wszystko przekazać, co otrzymałem? W wizji? W słowie proroczym? A może to chodzi tylko o część? Może Bóg mi daje wyrazie, tylko to powiedz. A te inne rzeczy nie. Mądrość. Mądrość. Ale pamiętajmy to, co już chyba 6-7 razy mówiliśmy. Zawsze służy to zbudowaniu. Zawsze służy to podniesieniu. Zawsze służy to jedności. Zawsze służy to czystości. Miłości, wzrostowi. Zawsze. Pamiętajmy. Teraz ostatnia taką rzecz, którą chciałem jeszcze poruszyć, to kwestia liderów albo pasterzy. Tych, których Bóg postawił, są odpowiedzialni za to. Co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o pasterzy. Oni muszą być otwarci na dary duchowe. Pasterze od Boga, postawienie ludzi od Boga, oni są otwarci na dary duchowe. Na pewno. Muszą też oni pamiętać o tych trzech krokach, jeżeli chodzi o sferę proroczą. Objawienie, czyli samo słowo prorocze, tak? Wykład, jak również zastosowanie. Bardzo ważne. O to trzeba zabiegać, o mądrość, żeby to uzyskać i jasny wykład zastosowania. Jeżeli go nie masz, nie rób nic. Ponieważ Bóg na pewno ci da rozwiązania i kierunki, co dalej z tym zrobić. Na pewno. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo często w ciele Chrystusa pojawia się takie mgliste pojęcie, czy Bóg jest ze mną, czy Bóg mnie prowadzi, i tak dalej, i tak dalej. Takie mgliste pojęcie. Musimy z tego wyjść. Jeżeli ktoś jeszcze pozostaje, Bóg jest z nami, szukaj Go. Jeżeli szukasz Go, On jest z tobą. I On cię będzie prowadził. I On wie, ile ty już dzisiaj rozumiesz, a ile jeszcze nie. I On będzie na twoim poziomie chciał cię zdobyć. I będzie ci to pokazywał. Pamiętajmy, to jest dobry Bóg. I Jemu zależy na naszym wzroście. Tak? Następny punkt. Kościół generalnie, cały Kościół powinien znać zasady prorokowania. Dlatego my już po raz kolejny przy okazji różnych wydarzeń o tym rozmawiamy i pojawia się jakby drugie nauczanie w tej chwili, tak? Konkretnie odnośnie prorokowania. A więc Kościół powinien znać te zasady. Nawet czasami potrzeba jest, żeby to spisać. na przykład w jakimś rejonie jest kilka kościołów, ludzie się odwiedzają, nie znają tego i wiecie, zaczyna się robić zamieszanie. No to pokazujesz im, słuchajcie, ale mam takie zasady. Może tak być. Nie musi. To już Pan musi pokazać, jak podchodzić do ludzi z zewnątrz. Bo członkowie kościoła będą to wiedzieć, ale nie każdy wie to z zewnątrz. Następnie, ja już to powiedziałem, ale jeszcze raz powiem, lider odpowiada za sprawdzanie proroctwa. Ostateczne takie gremium. On jest odpowiedzialny, czy ono będzie przyjęte przez Kościół, czy też nie, czy będzie odrzucone. Jest odpowiedzialny przed Bogiem. To jest poważna sprawa. To jest poważna sprawa, dlatego ja zawsze mówię, ci, co bardzo chcą być szybko prezbiterami, biskupami albo kimś tam, to nie jest tak, jak oni myślą. Musisz mieć powołanie, bo Bóg będzie do ciebie mówił, jak masz powołanie. Ale jeżeli sam się postawiłeś w jakiejkolwiek służbie, jest to niebezpieczne, ponieważ będziesz sam podpalał własny ogień i zwodził ludzi. I to jest bardzo ważne. Ostrzeżenie, tak? A więc lider odpowiada za sprawdzenie proroctwa. I to jest bardzo ważne. Nie powinien dać się nigdy zwieść fałszywą pokorą usługujących. Nigdy. Nigdy. On to powinien widzieć. To jest w ogóle zdolność, którą lider ma. Bo nie byłby liderem od Pana. On musi te rzeczy widzieć. On musi rozpoznawać manipulacje. On musi widzieć, co się dzieje. Innymi oczami może jak większość kościoła, który wzrasta. Ale ten musi widzieć, co się dzieje. To jest bardzo ważne. I teraz, no jeżeli coś takiego się dzieje, to co? Traktować z miłością powinien, tak? To, co już mówiliśmy. Robiący błędy. Bardzo ważne. Wyjaśnić ramy prorokowania. Czy to jeden na jeden, czy nauczanie zrobić. Wyjaśnić ramy prorokowania. By stosownie się zachowywali, pokornie, żeby posługa tych ludzi była pokorna, żeby o to dbali. Bo jedynie tam będą słowa od Pana. By byli gotowi też na korektę. To jest tak ważny punkt. Gotowość na korektę. A wiecie, czasami jest tak, że ludzie przychodzą i oni w ogóle omijają lidera. W ogóle nie chcą mieć z nim do czynienia. Ale słowo prorocze mają i pokazują kierunek kościołowi. No to jest kompletnie nieboży sposób podchodzenia do sprawy. Kompletnie nieboży. Ale właśnie oni uważają, że coś znaczą. To jest antybiblijne działanie, antychrystusowe. To działa ku zniszczeniu kościoła tak naprawdę, a nie zbudowaniu. Więc mamy traktować tych ludzi z miłością. Wyjaśnić te ramy prorokowania. Aby byli gotowi do korekty, tak? Pokorni. I żeby mieli jak najprostszy przekaz, bez tego teatru takiego, wiecie, proroczego. Niektórzy, chcąc być prorokami, stosują to, co w Starym Testamencie. Po co? Czasami w ogóle tego Bóg im nie nakazuje, nic nie wskazuje. Ale jednak coś muszę zrobić. Znowu ta cielesność podnosi się w górę, chce być zauważony. Więc będzie Kościół o mnie mówił, może kościoły, bo mnie zaproszą, będę mu głosić. No i wiecie, ja i moja służba, nie? Tam Jezusa nie ma. Bardzo niebezpieczne kierunki i drogi. Dlatego my musimy uczyć tego poprawnego. Mniej teatru, a bardziej prosty przekaz, zrozumiały dla innych. Następny punkt. Pasterz decyduje, czy dać komuś mikrofon do prorokowania. To jest bardzo ważne. Nie jest samowolka. Choćby ktoś mówił, ale u was jest kontrola. Nie wolno. Gdzie jest ta wolność charyzmatyczna? Gdzie jest wolność w duchu? No tu nie ma wolności w duchu. Kompletna pomyłka. Oczywiście to się używa, by to pokazać. O, tu jest kontrola, tu jest manipulacja. Bzdura. Kompletna bzdura. Tu jest porządek i jest wolność w duchu. Mylą porządek, czyli utrzymanie porządku i poszanowanie posług, które Jezus ustanowił, od tego, że oni chcą po prostu sobie prorokować, tyle. I uważają, że oni mają prawo. Pomyłka. Więc podkreślam, to nie jest jakiś pasterz religijny, tylko od Boga. Ja mówię o dobrym kościele. decyduje, czy przekazać mikrofon. A prorocy powinni mieć na tyle pokory, żeby ufać Panu. Żeby ufać Panu. No i ostatni punkt. Pasterz musi odważnie reagować też w trudnych momentach. On jest odpowiedzialny. Musi mieć odwagę, by usunąć wszelki brud, który powstał, czy jakiś bałagan, który powstał. Musi mieć odwagę. Stanowczo musi to robić. Miłości, ale stanowczo musi to robić. A jak ktoś nie chce na przykład się poddać pewnym rzeczom, które w Kościele się dzieją i Jezus czyni, i ktoś w buncie chodzi, może dojść nawet do usunięcia z Kościoła. To są bardzo trudne momenty, bo nikt tego nie chce, żaden pasterz tego nie chce. Ale może tak się stać. Bo on jest odpowiedzialny. I on to robi ze względu na dobro ciała Chrystusowego. To jest właściwa motywacja. Nigdy, bo tak chce. Niestety, czasami się przedstawia pasterzy negatywnie, dobrych nawet pasterzy. Z zasady po prostu. Pasterzy są źli. Oni tylko chcą rządzić. Oni tylko mają mikrofon. Oni tylko i tylko po to, żeby pokazać, że oni są tak naprawdę zawadą ku wolności w Duchu Świętym. Nieprawda. Kompletne zwiedzenie, jak już udowadniałem i pokazywałem, to nie jest tak. Tak więc wszystko w Kościele niech służy zbudowaniu. To jest cel. Wszelkie działanie charyzmatyczne niech służy zbudowaniu. Wszelka posługa w Kościele niech służy zbudowaniu. Niech Chrystus żyje. Niech On objawia siebie w darach, w obdarowaniach, w duchowym prowadzeniu ciała Chrystusa, bo to jest Jego organizm. To nie jest nikogo z nas, ani pasterza, ani kogoś, kto uważa się najmniejszym w tym Kościele. Nikogo nie jest Jezus własnością w tym znaczeniu, żeby mógł manipulować Jezusem. Nikt nie ma prawa. My jesteśmy Boga i to wszyscy. I jedziemy na jednym wózku. Czy to pasterz, czy to zwykły, w cudzysłowie zwykły, członek Kościoła. Bo nie jest zwykły. Każdy jest tak samo ważny. Tylko jeden ma takie pomazanie, drugi inne. I co? I chwała komu? Jezusowi. Amen.